Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Konstancja Pożycka i zapraszam do rozmowy o kobietach reformacji z profesor Kaliną Wojciechowską. Jest to członkini Komitetu Nauk Teologicznych PAN i profesor nadzwyczajną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jaki był wkład kobiet w rozwój reformacji, o tym, czy reformacja była zjawiskiem, które przyczyniło się do rozwoju praw kobiet, czy może wręcz przeciwnie, oraz o tym, w jakich rolach były zmuszone kobiety funkcjonować w średniowieczu. Zapraszam.
Rozmowy stołowe.
Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszej rozmowie o kobietach reformacji. Ogólnie w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o roli kobiety w Kościele, szczególnie ze względu na to, że w zeszłym roku, od zeszłego roku kobiety mogą zostać księżmi. Ale tak naprawdę ich rola już zaczęła się w reformacji. Już przecież kobiety od zawsze były i też miały swój wpływ na to. Więc może pierwsze takie ogólne pytanie, jaki był wkład kobiet w rozwój reformacji? Kalina, czy możesz nam coś opowiedzieć na ten temat?
Dobrze, to jest bardzo, witam przede wszystkim, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór słuchaczom, oglądaczom rozmów przy stole i mam nadzieję też uczestnikom, którzy się będą później włączać aktywnie do naszej rozmowy, żeby ona rzeczywiście przybrała taki wymiar rozmowy przy stole. Jak to było z tymi kobietami w czasie reformacji, czy coś wniosły do reformacji, to jest bardzo szerokie pytanie. Myślę, że należałoby może najpierw rozpocząć od takiego ogólnego zarysu, jak w ogóle przedstawiała się sytuacja kobiet przed reformacją, żebyśmy mogli potem sobie porównać, czy ta reformacja rzeczywiście przyniosła coś dobrego kobietom, czy coś złego może przyniosła, a może niespecjalnie coś zmieniła. Wiadomo, że poprzednią epoką, tak, zanim zaczął się renesans, było średniowiecze i tutaj możemy obserwować kilka takich ról kobiecych. Ja sobie je zwykle tak klasyfikuję jako role w społeczności domowej, role w społeczeństwie, rola kobiet w sztuce i w kulturze. I wreszcie teologiczne uzasadnienie tych wszystkich ról. Zacznijmy może od tego teologicznego uzasadnienia, bo okazuje się, że ono bardzo mocno wpływa na to, jak postrzegano kobiety i w starożytności, i w średniowieczu. Właśnie cofnijmy się może jeszcze na chwileczkę do starożytności, do czasów Jezusa, bo zwykle mówi się właśnie, że to Jezus tak zrewolucjonizował podejście do kobiet, a potem, kiedy nastało chrześcijaństwo, zaczęło się to wszystko wyrównywać. I to wcale nie jest taka odosobniona i wcale nie jest taka zła opinia, bo rzeczywiście czym innym jest podejście Jezusa do kobiet, które znamy z Ewangelii, a czym innym są pewne normy społeczne, którym potem musiało się jednak chrześcijaństwo w jakiś sposób podporządkować. Tak? Czym innym jest idea, a czym innym jest potem praktyka, w jaki sposób tę ideę implementować. Tak, wiemy z Ewangelii, że Jezus traktował kobiety i mężczyzn jako równych sobie. To zwłaszcza w Ewangelii Łukasza jest tak pięknie pokazane, bardzo równolegle, czy niejednokrotnie. Najpierw jest mowa o mężczyznach, potem jest mowa o kobietach w tym samym czy podobnym kontekście. Wiemy, że kobiety były też wśród uczniów Jezusa. Wspierały uczniów Jezusa swoim majątkiem, ale nie tylko, takimi praktycznymi działaniami również. Potem pokłosiem tego jest oczywiście to słynne zdanie apostoła Pawła, że nie ma już ani mężczyzny, ani kobiety, co oznacza, że pod względem duchowym, jak to tłumaczono, kobiety i mężczyźni są równi. I zapamiętajmy to, bo potem akurat to zdanie apostoła Pawła też miało wpływ na postrzeganie kobiet w okresie reformacji. Ale jak powiedziałam, to jest teoria, a praktyka polegała na zmierzeniu się tej idei jednak ze społeczeństwem bardzo mocno patriarchalnym. To społeczeństwo patriarchalne greckie, społeczeństwo patriarchalne, chociaż może tutaj rola kobiet była troszkę wyższa, rzymskie, w środowiskach żydowskich było tak pół na pół, tak? Troszeczkę zaczerpniętego, troszkę obyczajów zaczerpniętych od Żydów, troszkę obyczajów zaczerpniętych od Greków. Ale tak jak powiedziałam, to Grecy mieli potem decydujący wpływ na to, jak postrzegano kobiety, zwłaszcza ich filozofia spowodowała, że kobiety postrzegano jako istoty gorsze, tak? Mniej inteligentne, istoty, których działania obliczone były właściwie nawet na szkodzenie mężczyzn. Jeżeli popatrzymy sobie na tę też grecką społeczność, no to widzimy, że jedynym miejscem aktywności kobiet był dom. Kobiety były wyłączone ze sfery publicznej, natomiast właśnie miały się realizować w domu. No i to przeszło w takich ogólnych zarysach oczywiście do średniowiecza i do czasów reformacji, że kobieta realizuje się przede wszystkim w domu jako matka i jako żona, czy odwrotnie najpierw jako żona, potem jako matka. No ale średniowiecze też przyniosło, późna starożytność i średniowiecze przyniosło kobietom alternatywę, a mianowicie mogły wybrać życie mnisze, życie monastyczne. Tak, to była alternatywa dla tych, które z jakichś względów nie chciały albo nie mogły wyjść za mąż, bo tak też się zdarzało. To nie tylko wola, zresztą ta wola kobiet tutaj była bardzo ograniczona, ale warunki zewnętrzne czasami też małżeństwu nie sprzyjały. I kościół okazał się, kościół czy klasztor, czy to życie monastyczne okazywało się bardzo dobrą alternatywą, zwłaszcza dla kobiet samodzielnych, ale o określonym statusie majątkowym i społecznym. Bo jak w każdym społeczeństwie klasowym, oczywiście inaczej wyglądało życie arystokratyk, a inaczej życie kobiet niższego stanu. Tak, i o ile życie arystokratek wcale nie było takie złe, arystokratki otrzymywały całkiem niezłe wykształcenie i często wybierały klasztory, żeby jeszcze pogłębić tę swoją edukację, o tyle życie kobiet z tych niższych stanów nie wyglądało już tak pięknie. Tak, kobiety w klasztorach otrzymywały oczywiście podstawowe wykształcenie, mówię o tych kobietach z niższych klas, natomiast kobiety z wyższych klas rządziły właściwie całym opactwem, całym klasztorem. I oczywiście jest mnóstwo takich kobiet w średniowieczu bardzo dobrze znanych, które czasami nawet żelazną ręką sprawowały rządy w klasztorach, a więc realizowały się także na tym polu no, nawet politycznym, tutaj jeżeli przyjąć, że klasztory odgrywały jakąś polityczną rolę, ale przede wszystkim właśnie rolę społeczną i rolę w tworzeniu dóbr kultury. Bo w klasztorze rzeczywiście tworzono kulturę, przepisywano i pisano różne traktaty poetyckie, traktaty teologiczne.
Czy istnieje tyle traktaty... manuskryptów ze średniowiecza? Czy w takim razie kobiety też mogły pisać te manuskrypty?
Nie, kobiety manuskryptów nie przepisywały. To domena mężczyzn była. Ale na przykład kobiety, tak jak Hildegarda z Bingen, tak, mogły się specjalizować w filozofii, w medycynie, w muzyce. Muzyka była taką też sferą, gdzie kobiety, zwłaszcza w klasztorach, mogły się realizować i kobiety z wyższych sfer w takim życiu domowym. Tak, czyli mamy te dwie właściwie drogi życiowe. Droga życia małżeńskiego i droga życia zakonnego. One były, tak jak powiedziałam na początku, bardzo mocno też związane z pewną świadomością teologiczną, która tę rolę kobietom wyznaczała. I ta świadomość teologiczna dla kobiet nie była zbyt łaskawa, to już też wspomniałam o tym. Z jednej strony właśnie jest to zdanie Pawła o równości kobiet i mężczyzn, z drugiej strony też bardzo chętnie powoływano się na inne zdanie Pawła o tym, dlaczego mężczyzna powinien dominować nad kobietą. Tak? Wynikałoby to z porządku stworzenia, z tym, że pod uwagę brano ten drugi opis stworzenia, ten starszy opis stworzenia, który chronologicznie tak jest pierwszy, natomiast w Biblii został umieszczony jako drugi. Na niego się dużo chętniej powoływano niż na ten pierwszy, który jednak uwzględnia tę równość kobiety i mężczyzny. Mówię o tym, czy przypominam to też dlatego, że to zdanie apostoła Pawła również miało wpływ potem na to, jak kobietę postrzegano w okresie reformacji. A więc pod względem teologicznym znowu mamy takie dwa podejścia. Podejście równościowe i podejście hierarchiczne, gdzie mężczyzna jest jednak stawiany wyżej niż kobieta. To tak w bardzo, bardzo ogólnych zarysach. Można jeszcze tylko dodać jeszcze, że kobiety oczywiście też odegrały w średniowieczu i potem w renesansie takie spore role w życiu gospodarczym, w życiu ekonomicznym. Właściwie trudno sobie wyobrazić gospodarkę bez kobiet pracujących, bez kobiet włączających się w pracę nie tylko takiego gospodarstwa rolnego, ale także w miastach, w różne warsztaty, manufaktury. Tak, kobiety tkały, kobiety szyły, kobiety były członkiniami różnych cechów rzemieślniczych, więc nie były aż tak izolowane, jakby się to wydawało, czy jak czasami się zarysowuje taki bardzo pesymistyczny, bardzo czarny obraz tego społeczeństwa.
Czy w takim razie reformacja umożliwiła kobietom wybrać większe, inne role jeszcze, wybrać inną ścieżkę w życiu, oprócz tych tak naprawdę ograniczonych, które były już w średniowieczu?
No właśnie, tutaj jest taka kontrowersja, tak? Bo zaczęło się bardzo pięknie. Zaczęło się od różnych pism właśnie, prekursorów reformacji, bo tak, te pisma powstawały jeszcze zanim wystąpił Marcin Luther, które w taki idealistyczny sposób przedstawiały równość mężczyzn i równość kobiet. I tutaj mam na myśli przede wszystkim utopię Tomasza Morusa. Tak, to Tomasz Morus wydał tę swoją utopię w 1516 roku, a więc zanim Luther wystąpił ze swoimi tezami. Tak, pamiętam, że on opisał taką nierzeczywistą, fikcyjną wyspę, którą nazwał Utopia, i tę wyspę zamieszkuje idealne społeczeństwo. Tak, nie ma tam, troszeczkę tak możemy tutaj zauważyć takie wpływy platońskie, jeżeli chodzi o tę idealizację społeczeństwa. Tak? Nie ma tutaj żadnej własności prywatnej. Jest bardzo daleko posunięta tolerancja religijna. Jest dobrobyt, jest pokój. Morus tam pisze nawet o dopuszczalności rozwodów to raz, ale nawet o dopuszczalności eutanazji, żeby właśnie chorzy czy niezdolni już do życia i do służenia temu społeczeństwu nie zakłócali właśnie tej idei. Ale przede wszystkim właśnie chodzi o równość wszystkich mieszkańców utopii, równość kobiet i równość mężczyzn. Kobiety wykonywały te same zawody, które wykonywali mężczyźni, i kobiety już u Morusa mogły sprawować funkcje religijne, tak? Czyli ta równość w sferze religijnej również tam była zaznaczona. I właściwie takim podobnym tropem idzie trochę później, jakieś 10 lat później, Baltazar Castiglione. My właściwie znamy go trochę pośrednio z górnickiego tego traktatu o doskonałym dworzaninie, ale Castiglione pokazuje i mężczyzn, i kobiet, tak? Właściwie w bardzo takich paralelnych rolach. I jest to taki właściwie forma takiego dialogu, w którym pada też zdanie, że kobiety są równe mężczyznom. I dotychczas wydawało się, że traktowano te dwa albo jeszcze trzy, bo można jeszcze wspomnieć o jednej publikacji, mianowicie o publikacji Heinricha Agrippy, który twierdzi również, że mężczyzna jest nie tylko równa kobiecie, ale właściwie jest nawet doskonalsza od... Nie, odwrotnie powiedziałam, tak? Że kobieta jest równa mężczyźnie, ale... jest nawet doskonalsza od mężczyzny, dlatego że została stworzona później, jako ostatnia. To czasami się tak memicznie przedstawia to zdanie, że dlaczego kobieta jest doskonalsza niż mężczyzna, bo najpierw został stworzony prototyp, czyli mężczyzna. A więc korzenie takiego mema, który pewnie wszyscy dobrze znamy z internetu, sięgają właśnie już czasów renesansu, czasów początku reformacji. I wydawałoby się, że należałoby potraktować te takie programowe pisma dosyć poważnie. Tymczasem ostatnie badania też nad nimi pokazały, że były to właściwie takie wprawki pisarskie, tak, żeby na podstawie jakiegoś tematu pokazać kunszt literacki, czy to właśnie Castiglioniego jako twórcy takich dialogów filozoficznych, czy to właśnie Tomasza Morusa, który tutaj też wystąpił w roli filozofa. Natomiast samych idei zawartych w tych traktatach, w tych pismach, tak najpoważniej nie traktowano. I tutaj, Kornelia, zapytałaś, czy reformacja otworzyła kobietom jakieś nowe możliwości, czy otworzyła przed kobietami jakieś nowe możliwości.
Dokładnie.
Tak, i powiedziałam, że i tak, i nie.
Co to znaczy?
No właśnie. Weźmy sobie najpierw te klasztory. Tak, reformacja oczywiście zrezygnowała z życia klasztornego, z życia mniszego, czyli generalnie pozbawiła kobiety wybierania tej ścieżki edukacji czy tej ścieżki życia. Pozostawiła im jedną możliwość, a mianowicie możliwość wyjścia za mąż. Z tym, że oczywiście jednocześnie sankcjonowała bardzo mocno to małżeństwo, tak? By doceniła, dowartościowała małżeństwo i dowartościowała rolę kobiet i mężczyzn w małżeństwie, tak? Znowu idealnym takim małżeństwem byłoby małżeństwo partnerskie. I okazuje się, że niektórzy reformatorzy realizowali ten ideał. Nie tylko nie tylko rozmawiając i dyskutując ze swoimi żonami, ale także wypełniając swoje obowiązki ojcowskie. Tak? Znane są te wszystkie historie, jak to, czy Luther, czy nawet Ecolampadus, też jeden z reformatorów szwajcarskich, zmieniali swoje żony przy opiece nad dziećmi, pomagali tak kobietom nawet zmieniać pieluchy swoim dzieciom, więc to było właściwie nie do pomyślenia. Więc ten ideał partnerski oczywiście w jakiś sposób funkcjonował. A ponieważ wspomniałam też o Ecolampadusie, to jest taka dosyć ciekawa postać i dosyć ciekawa historia z nim związana i z jego małżeństwem. On przez długi czas nie chciał się ożenić, twierdził, że nie, już jest za stary, nie nadaje się do tego małżeństwa. Prawdopodobnie też jego matka była przeciwna temu, żeby się Ecolampadus ożenił. Ale wreszcie, zresztą po śmierci matki i za namową innych kolegów reformatorów, ożenił się z Wibrandis Rosenblatt, która już była wdową wtedy, tak? Była kilkanaście lat od niego młodsza, więc to małżeństwo też wzbudziło dosyć dużą sensację. Tak, więc właśnie Ecolampadus preferował ten taki partnerski model, jeżeli chodzi o same obowiązki małżeńskie, natomiast nie do końca znajdował w Wibrandis Rosenblatt taką partnerkę do rozmów. Może dlatego, że akurat ona nie miała za sobą incydentu klasztornego. Tak, ona wyszła za mąż najpierw za Kellera, została wdową, potem została poślubiona właśnie Ecolampadusowi. I to jest jeden taki model, tak, że reformatorzy, zwolennicy reformacji po prostu poślubiali, zresztą bardzo chętnie, to jest coś ciekawego, bardzo chętnie poślubiali wdowy, może dlatego, że właśnie wdowy sprawdzały się, były sprawdzone już jako żony, jako matki, jako dobre gospodynie. Za chwileczkę też wrócimy do tego modelu życia reformatorów, który jest bardzo taki znaczący, tak, i taki emblematyczny.
Ale tylko zapytam w temacie małżeństw, czy w takim razie powstało, że tak powiem, ślub protestancki? Czy możemy powiedzieć, że istnieje ślub protestancki i czy, jeśli tak, to czy on się różni?
Znaczy ślub oczywiście tak, bo ślub jest pewną, tak, pewnym zobowiązaniem małżonków do wierności i do pomocy sobie. Natomiast rzeczywiście inaczej jest rozumiane małżeństwo w protestantyzmie, a inaczej jest rozumiane małżeństwo w katolicyzmie. W katolicyzmie małżeństwo jest sakramentem. W protestantyzmie nie jest sakramentem, ono nie należy do tej sfery zbawienia, tak? Ono należy do sfery świeckiej. I właściwie to, czy ten ślub zostanie zawarty, czy w kościele, czy nie w kościele, nie ma tak wielkiego znaczenia. Aczkolwiek ojcowie reformacji, pierwsi reformatorzy dążyli do tego, żeby zawierać śluby w kościele. Niektórzy nawet czekali, aż reformacja pójdzie w tym kierunku, że w łonie kościoła katolickiego zniesiony zostanie celibat i taki reformator, który często był wcześniej duchownym katolickim, będzie mógł ożenić się z całym tym anturażem katolickim. Więc inaczej jest trochę pojmowane małżeństwo w protestantyzmie, inaczej w katolicyzmie, w kontekście przynależności do sfery zbawienia, tak jak jest to w katolicyzmie, no bo tak, sakrament jest jednak nośnikiem łaski Bożej. Natomiast właśnie w protestantyzmie Nie, otrzymuje się oczywiście Boże błogosławieństwo, natomiast samo małżeństwo przynależy do tej sfery świeckiej, co powoduje oczywiście też możliwość rozwodów, tak? Bo podobnie jak małżeństwo, rozwód też należy do regulacji tej sfery świeckiej, a nie sfery duchowej czy sfery zbawienia. Dobrze, to jak już jesteśmy przy tych małżeństwach i jak już wspomniałam o tym, że część z reformatorów to byli duchowni katoliccy swojego czasu, tak? No to trzeba powiedzieć też, że część żon reformatorów to były byłe zakonnice. Oczywiście tutaj najbardziej znaną postacią jest postać Katarzyny von Bora, która mniszką została, czy została oddana do klasztoru w wieku zaledwie kilku lat, więc nie był to absolutnie jakiś autonomiczny wybór. W tym klasztorze otrzymała takie tak, podstawowe wykształcenie, ponieważ nie należała jednak do tej sfery wyższej. Nie należała do arystokracji, ale umiejętność czytania, umiejętność pisania, w ogóle ten element tak zwanej alfabetyzacji jest tutaj dosyć istotny, dlatego że już mogła w jakiś sposób włączać się w dyskusję ze swoim mężem. Ale chyba jeszcze bardziej znaną postacią pod tym względem jest Elżbieta Silbereisen. To jest żona Martina Bucera. Też była zakonnica, która znana jest przede wszystkim właśnie z relacji samego Bucera jako partnerka jego do rozmów, do dysput teologicznych, do recenzji pism, do recenzji kazań, tak? I akurat Bucer bardzo dobrze odnajdował się w takim partnerskim małżeństwie. Potem, kiedy przyszło mu ożenić się po raz drugi, i to ze znaną już nam Wibrandis Rosenblatt, no to przeżył taki szok troszeczkę, dlatego że ta jego druga żona niechętnie uczestniczyła w takich rozmowach, niechętnie recenzowała go, niechętnie z nim dyskutowała. Raczej też, jak on wspomina, była taką cichą i uległą żoną, która zajmowała się przede wszystkim prowadzeniem domu. Z tym, że ten dom to nie było takie tylko mieszkanie, ale to było całe gospodarstwo. No i tutaj dochodzimy właśnie do pewnego modelu bardzo charakterystycznego dla tych pierwszych reformatorów. W jaki sposób wyglądał dom reformatorów? Przede wszystkim był to dom otwarty. Tak, tam mieszkała oczywiście rodzina takiego reformatora. On, żona, dzieci, czasami dzieci z poprzedniego małżeństwa albo z poprzednich małżeństw, uczniowie reformatora, była tam prowadzona bursa albo coś w rodzaju bursy. Był to jednocześnie też hotel, zajazd, gdzie zatrzymywali się ci, którzy przybywali właśnie na jakieś dysputy. Czasami taki dom pełnił funkcję szpitala, gdzie można było znaleźć opiekę w razie choroby. Akurat tak u Lutra się zdarzyło, tak, że dostał on ten klasztor po augustiański, w związku z tym rzeczywiście to domostwo było takie potężne, z jednej strony, tak, patrząc na sam budynek. Z drugiej strony też z klasztorami związane były gospodarstwa. I tu doświadczenie tych byłych zakonnic też jest niebagatelne, tak? Też jest nie do przecenienia, bo one żyjąc kiedyś w klasztorach uczyły się zarządzać tymi wielkimi gospodarstwami klasztornymi. Więc czy Katarzyna von Bora, czy Elżbieta Silbereisen, tak, miały już pewne doświadczenie w prowadzeniu dużego gospodarstwa, nie tylko takiego zwykłego gospodarstwa domowego, ale takiego gospodarstwa, które stawało się wręcz całym przedsiębiorstwem.
Wymagało no bardzo dużo umiejętności zarządzania. Tak. To, o czym w ogóle się nie mówi i czegoś się nie docenia w kobietach właśnie. Więc to też bardzo ciekawe, że to już ma tak daleko, tak, no to mu się już zaczęło właściwie. Tak. Więc niesamowite.
Ale to też świadczy o tym, że, o wielkim zaufaniu po pierwsze, tak, takich reformatorów do swoich żon, że oddawali w ręce kobiet no, zarządzanie całym majątkiem, a z drugiej strony jest też wynikiem rozdzielenia ról w małżeństwie, zwłaszcza właśnie w takim małżeństwie tak, tych pierwszych reformatorów, że mężczyzna zajmuje się sferą duchową, zajmuje się tą edukacją wyższą, zajmuje się pisaniem kazań, traktatów, zajmuje się dysputami teologicznymi. Natomiast ta sfera życia codziennego pozostaje właściwie w rękach kobiet. I czasami też jest to bardzo, bardzo trudne. Znowu przytoczę tutaj, nie wiem, być może moją ulubioną bohaterkę reformacji, Wibrandis Rosenblatt, której trzecim mężem był inny reformator, a mianowicie tak po śmierci Ecolampadusa ona wyszła za kolejnego reformatora, czyli Wolfganga Capito. No i też musiała się zderzyć z zupełnie inną rzeczywistością, tak, bo Capito okazał się zupełnie niezainteresowany właściwie tą sferą materialną. Myśląc, że pochodzi z dobrze sytuowanej rodziny, właściwie w ogóle nie dbał o ten majątek, który zaczął podupadać. I dopiero Vibrandis, jego żona, która zresztą wyciągnęła go z depresji daleko posuniętej, spłaciła jego długi, tak, bo on bardzo często dawał poręczenia majątkowe, w ogóle nie troszcząc się o skutki takiego poręczenia. Więc kiedy dawał takie poręczenie majątkowe, wiadomo, że ten majątek się uszczuplał, aż w końcu go prawie w ogóle nie było. I wychodząc za mąż, Vibrandis też nie spodziewała się czegoś takiego. A więc to jej zaradności należałoby zawdzięczać fakt, że po kilku latach małżeństwa rzeczywiście udało jej się doprowadzić te finanse do porządku, tak? I poprawić sytuację majątkową całej rodziny. To tak jak powiedziałaś, właśnie świadczy o naprawdę ogromnych zdolnościach zarządzania przez te kobiety reformacji. One, te, które były w klasztorze, właśnie wyniosły pewne umiejętności jeszcze z tamtego poprzedniego życia. Te, które nie miały za sobą doświadczenia klasztornego, wydaje mi się, były w trochę gorszej sytuacji, dlatego że poprzednie tak doświadczenia małżeńskie, przedreformacyjne, nie stawiały przed kobietami aż takich wyzwań. Zwykle jednak te domostwa były mniejsze, te małżeńskie domostwa były mniejsze. Oczywiście były kobiety, które z wyższych sfer, które też dosyć dobrze się na tym polu spełniały, ale mówimy teraz o takich zwykłych kobietach, tak, czy niższej szlachcie, czy mieszczankach, które wychodziły za mąż. I no, z czasem dopiero nabywały tych umiejętności. Ale jak widać, bardzo, bardzo dobrze im szło i była to bardzo skuteczna nauka.
Wydaje mi się, że kobiety w takim razie powinny być postrzegane jako bardziej jako zaradne i że więcej w społeczeństwie mogą robić, prawda? Czy w takim razie jeszcze ich rola w społeczeństwie się powiększyła w ten sposób, zrobiła większe znaczenie?
No i znowu powiem i tak, i nie. Bo oczywiście tak zaczęto dostrzegać w kobietach te umiejętności zarządzania, umiejętności gromadzenia, pomnażania majątku. Zaczęto dostrzegać też ich taką zwykłą pracę, która była już o wiele bardziej doceniana niż wcześniej, ale to wiązało się właśnie z przeniesieniem akcentów, tak, że już nie tylko życie kontemplacyjne, takie jakie obowiązywało w klasztorach, miało tę wartość, ale także życie właśnie domowe i służba rodzinie też zaczęły być doceniane. Czy to wpłynęło na ich rolę w społeczeństwie, tak jak powiedziałam, i tak, i nie, bo jeżeli rzeczywiście udało się ten majątek pomnażać, no to kobiety mogły nim zarządzać i były no, traktowane na równi z przedsiębiorcami, mężczyznami, tak, jako te, które zdobyły i pomnożyły ten majątek. Tutaj je doceniano. Z drugiej strony, tak jak mówiłam, też to pomnażanie majątku było traktowane jako działanie w sferze materialnej, a nie w sferze duchowej. I tutaj jeszcze na początku reformacji, wydaje mi się, jednak pokutuje ten średniowieczny podział na vita activa i vita contemplativa, tak? Czyli to życie aktywne, które jest życiem świeckim i to życie tak oparte na kontemplacji, które jest domeną życia klasztornego, ono pozostało teraz przede wszystkim domeną mężczyzn. Tak? To mężczyźni jakby zagarnęli tę sferę życia duchowego, przynajmniej reformatorzy. Kobiety bardziej realizowały się właśnie w sferze tego życia materialnego, tego życia praktycznego. Ale też tutaj Luther to docenia i mówi właśnie tak w kontekście kobiet, nie mówi w swoim kontekście, tylko mówi w kontekście kobiet, że o wiele bardziej ceni sobie postawę Marty, ewangelicznej Marty, tak, niż postawę Marii, która siedzi, słucha i właściwie nic nie robi. To też pokazuje no, taką mało zaawansowaną egzegezę akurat tego fragmentu z Ewangelii Łukasza. Niemniej tak zupełnie inaczej teraz zaczęły rozkładać się te akcenty. Kobiety, tak jak powiedziałam, nie tylko realizowały się, ale w jakiś sposób zostały docenione w roli tych martw, troszczących się o wszystko, tak, troszczących się o to życie materialne, o byt w ogóle wszystkich domowników, wszystkich członków rodziny i przyjaciół, tak, bo bardzo często, tak jak powiedziałam, w tych domach pojawiali się także przyjaciele i uczniowie reformatora.
Teraz tak z innej beczki. Jak wiemy, Luther przetłumaczył Biblię i napisał mały katechizm, ale czy kobiety też pisały jakieś znaczące dzieła, czy pisały pieśni, czy jest coś, co jakby zostało po kobietach, co nadal możemy...
Tak, tak, tak. I tutaj też wkraczamy, bo właśnie chciałam nawet... Czy też w moich myślach chciałam nawet o to w jakiś sposób zahaczyć. A mianowicie, mimo że ta sfera duchowa, intelektualna pozostała zdominowana przez mężczyzn, rzeczywiście zdarzały się kobiety, które pisały traktaty teologiczne. One miały często też takie elementy pobożnościowe, tak? Taki charakter pobożnościowy, nie tylko filozoficzny, ale też pobożnościowy. I tutaj do takich kobiet, które zresztą korespondowały z samym Lutrem, należy na przykład Arguła von Grumbach. Ona jest autorką właśnie takich no, mini traktatów, można powiedzieć, ale dosyć zaangażowanych i społecznie, i religijnie. I proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście, prawda, ten pierwszy etap to jest etap korespondencji z Lutrem. Ale później już ta działalność, czy ta sfera aktywności Argui nie za bardzo się mężczyznom podobała. Bo cały czas, tutaj teraz podkreślę to i wyciągnę jeszcze raz, mamy do czynienia ze społeczeństwem patriarchalnym. Tak więc jeżeli kobiety zaczęły jednak wkraczać w tę sferę aktywności męskiej, no to mężczyznom to może na początku tak, fascynowali się tym, było to jakaś nowość, ale z czasem przestało im się to podobać, bo jednak ich pole działalności się kurczyło. I nie tylko Luther, ale też inni reformatorzy, inni mężczyźni zaczęli pisać petycje, ale nie do samej Argui, żeby zaprzestała swojej działalności czy swojej aktywności, ale do jej męża, żeby jakoś ukrócił tę aktywność swojej żony. I dosyć drastycznie, tak? Dosyć drastycznie argumentowano. Pojawiły się nawet takie zachęty, no to obetnij jej palce, żeby już przestała pisać. Tak, takie rzeczy. Tak, takie rzeczy też się zdarzały. Ale rzeczywiście kobiety, być może też ze względu na tę swoją przeszłość klasztorną, gdzie, jak powiedzieliśmy sobie, i poezja, i muzyka rzeczywiście kwitły, to przeniosły te umiejętności, te doświadczenia także na życie pozaklasztorne, na życie rodzinne. Część była rzeczywiście dosyć uzdolniona muzycznie. Część pisała właśnie pieśni czy po prostu teksty takie, tak? Takie teksty, dzisiaj byśmy powiedzieli, rozważań. Tutaj też mogę wspomnieć właśnie Elżbietę Silbereisen, która była aktywna właśnie na polu tych refleksji. I dobrze, wrócę właśnie do tego, że po takim początkowym wybuchu entuzjazmu co do roli kobiet i takim przyzwoleniu reformatorów na to, żeby kobiety jakoś włączały się w to dzieło reformacji, żeby były partnerkami reformatorów, żeby właśnie mogły wymieniać z nimi korespondencję. Jak przychodzi no takie otrzeźwienie, no, że jednak tym kobietom nie można tak oddawać pola. I gdzieś tak lata 30., może troszeczkę później, można zauważyć właśnie taki przełom. Lata 30. XVI wieku oczywiście, tak? Można zauważyć taki przełom i przechylenie się wahadła teraz w drugą stronę. Ono jeszcze delikatnie się wychyla, ale jednak widać takie dążenie do znowu zamknięcia kobiet przede wszystkim w tej sferze domowej. No bo tak jak powiedzieliśmy sobie, one się bardzo dobrze tam sprawdzały. Tak? Bardzo dobrze zarządzały tymi majątkami. I była jednak taka patriarchalna myśl, żeby tam je pozostawić. Znowu, tłumaczenie Biblii i danie Biblii każdemu, kto chciał ją czytać i komentować, miało swoje oczywiście dobre strony i to jest, no to jest nie do przecenienia, tak? Tutaj ta wartość pozostaje, ale z drugiej, powołując się na tę Biblię, znowu powrócono do tego, co było w średniowieczu i co było w starożytności. Pokazywano, że jednak kobieta jest tą bardziej pośrednią istotą i że powinna być podporządkowana mężczyźnie, a więc zahamowano ten proces emancypacji kobiet. I tak jak Konstancja zapytałaś na początku właśnie, czy reformacja coś kobietom zabrała, no to zabrała im tę drogę wyboru. Mianowicie tak, nie było już klasztorów. Jedyną możliwością realizacji się w życiu było za mąż pójście. A to także dlatego, że całe społeczeństwo, już niezależnie od wyznania, też zaczęło dosyć podejrzliwie patrzeć na niezamężne kobiety. No i znowu, skąd to się bierze? Oczywiście bierze się z XIV-XV wieku, kiedy zaczyna się taka podejrzliwość, kiedy powstaje ta słynna praca Młot na czarownicę. No i które kobiety były najbardziej podejrzane o czary? No oczywiście te samotne, tak? Te, które nie wyszły za mąż. Wdowy już były mniej podejrzane, natomiast właśnie samodzielne, wyemancypowane, mające swoje zdanie kobiety bardzo często były posądzane o i o czary, i o jakieś kontakty z siłami nieczystymi. No co tutaj dużo ukrywać, akurat reformacja też przyczyniła się do tego, żeby niszczyć takie kobiety.
To było tak, się nikt nie spodziewał właściwie.
Tak. Tak też podejrzewano właśnie, że takie kobiety rzucają urok na mężczyzn, że chcą sprowadzić tych mężczyzn z dobrej drogi, z drogi cnoty i tak dalej. Więc jest powrót właściwie do tego, co było w średniowieczu, a nawet gorzej, bo tak mówiliśmy sobie o tym wahadle, które tutaj zaczęło się jednak bardzo mocno wychylać w drugą stronę. Także kobieta została w tym późniejszym okresie reformacji w jakiś sposób zamknięta w tej sferze prywatnej i jej działalność ograniczona była do tych słynnych 3K, tak, czyli Kinder, Kirche i Kiche.
No tak.
No taki był los. Ale żeby nie być takim pesymistycznym, tak, i jakoś tak nie kończyć tego pesymistycznie, oczywiście cały czas działały promotorki reformacji, tak, w tych warstwach arystokratycznych, a nawet królewskich. Więc bardzo często kobiety, jak na przykład tak, czy Joanna z Nawary, czy potem Małgorzata z Nawary, czy chociażby słynna Elżbieta Tudor, czy na naszym gruncie Anna Wazówna, Sydonia Katarzyna, tak, a nawet potem jeszcze w XVI wieku Ludwika Maria, żona Władysława IV. Albo były właśnie bardzo dobrymi protektorkami reformacji, bardzo dobrze wykształconymi, bo oczywiście tak wykształcenie wiązało się z ich pochodzeniem i z ich statusem społecznym. Często właśnie dużo bardziej światłe i dużo bardziej świadome wszystkich religijnych niuansów były niż mężczyźni. Albo propagowały, tak jak Ludwika Maria, która tak pochodzi z Francji i nigdy nie była protestantką, to jednak bardzo mocno podkreślała konieczność takiej tolerancji religijnej. Więc ta świadomość wielości różnych możliwości realizowania się także pod względem religijnym, myślę, że u kobiet była zdecydowanie wyższa.
Jestem też pozytywnie zaskoczona, że jest tyle reformatorek pochodzących z Polski też, tylko też nie zdawałam sobie sprawy, że właśnie aż tyle ich.
To znaczy tak, no tutaj właściwie można mówić o tych dwóch takich no, sztandarowych postaciach, chociaż tak do końca może nie pochodziły one z Polski. Tak, Anna Wazówna, no to wiadomo, tak, siostra Zygmunta III Wazy, częściowo polska krew w niej płynęła, tak, i można ją nazwać taką polską propagatorką reformacji, bo sama była oczywiście luteranką, mimo nacisków, tak, nie odeszła od tego wyznania, do końca życia pozostała luteranką, chociaż to też wiązało się akurat u niej z pewnymi represjami, tak? Bo została usunięta z dworu swojego brata i osiadła w zamku w Brodnicy i w Golubiu Dobrzyniu. Tak, była tą panią na tym zamku Dobrzyńskim i wspierała czy to naukę, czy to kulturę, czy to właśnie już nawet nie tylko zwolenników, ale reformatorów życia religijnego, chociaż ta reformacja już pod koniec XVI wieku była dosyć daleko posunięta. Tak, może widać było też takie społeczne rozwarstwienie na zwolenników luteranizmu, któremu przede wszystkim sprzyjała Anna Wazówna i ono jednak było przede wszystkim w tej warstwie mieszczańskiej, na zwolenników kalwinizmu i tutaj arystokraci bardzo sprzyjali przynajmniej początkowo kalwinizmowi. Tak. Nawet dzisiaj na Facebooku zobaczyłam, ale nie przeczytałam, bo nie zdążyłam, post Kazimierza Bema, który chyba też był gościem rozmów stołowych na temat kalwinek, które żon arystokratów, które popierały reformację. I znowu kobiety okazywały się bardzo często dużo wierniejsze temu nowemu wyznaniu niż mężczyźni, którzy z kolei tak często byli koniunkturalistami. Kobiety tutaj mniej koniunkturalnie podchodziły, bardziej ideowo do spraw religii. Ale też Anna Wazówna ciebie powinna interesować, bo rzeczywiście też ma takie zasługi na polu nauk przyrodniczych, tak? Więc nieprzypadkowo chyba nazywana jest taką królową, czy wręcz prekursorką polskiej botaniki, bo sfinansowała między innymi takie dzieło botaniczne w kilku tomach ono było, autorstwa Szymona chyba, ale tutaj sobie głowy nie dam uciąć, Szymona Syreńskiego, które właśnie obejmowało i ilustracje, i opisy różnych roślin leczniczych. Tak? I to właściwie taka licząca się praca botaniczna przed tą, którą się zwykle wymienia jako taką pierwszą, czyli tą systematyką Linneusza. No, a tutaj już na terenach polskich właśnie mamy do czynienia z takim dziełem finansowanym przez królewnę, czyli przez Annę Wazównę.
To też bardzo ważne, no bo taki początek lekarstw to.
O właśnie. No właśnie. No to tak, czyli tutaj też widać, jak reformacja łączy się z pewną samodzielnością, tak? No bo Anna Wazówna jednak była bardzo, bardzo samodzielna, chociaż akurat w tej sferze arystokracji czy kobiet, które sprawowały władzę, to nie zależało od zbytnio od wyznania, no bo już w średniowieczu znamy kobiety, które tak, czy były regentkami, czy były królowymi i sprawowały władzę. Ale widać no właśnie taką pomoc nie tylko w sferze teologicznej, ale także w sferze naukowej. Tutaj tak można to zauważyć i w sferze kulturalnej również.
Ja chciałam jeszcze zachęcić wszystkich słuchaczy do zadawania pytań w komentarzach, bo jak chętnie na nie odpowiemy. Więc jak ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do pisania.
Jeszcze mam taką refleksję. Teraz jak już weszłyśmy na grunt polski, tak? Bo oczywiście też pewnie nie sposób wymienić wszystkich kobiet, wszystkich żon właśnie tych arystokratów przede wszystkim, które zasłużyły się dla reformacji. Ale była taka opinia na temat braci polskich. Tak właśnie, że bracia polscy to jest takie najbardziej egalitarne wyznanie i oni pozwalają kobietom także być duchownymi, tak? Można tak powiedzieć. Z tym, że to jest taka opinia, która wychodzi bardzo często z ust przeciwników Arian, przede wszystkim jezuitów, którzy tak prześmiewczo do tego podchodzą, tak? I mówią, że w tych zborach ariańskich to właściwie każdy mógł głosić kazanie i mogła to być również kobieta. Niemniej znane jest takie dziełko Erasma Otwinowskiego, który próbuje czegoś, co potem przerodzi się, ale dopiero w wieku tak naprawdę XIX i XX, w taki zalążek teologii feministycznej. A mianowicie on właśnie przedstawia wzorce biblijnych kobiet. Tak, i pokazuje właśnie pobożne niewiasty w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, pokazuje niewiasty, tak, bo wtedy akurat to określenie funkcjonowało. Słowo kobieta było słowem obraźliwym, tak? Czyli niewiasty właśnie, które dużo znaczyły w świecie pogańskim, tak? I też robi taki krótki przegląd znaczących kobiet, znaczących niewiast w wieku XVI, ale też, no i to jest super, tak? Tutaj mamy tę taką pozytywny zalążek teologii feministycznej. Ale potem daje też opisy właśnie kobiet, które mogą być antywzorcami, tak? O złych niewiastach, tak? O tym, tak, jakich niecnych czynów kobiety się dopuszczały. Przede wszystkim oczywiście kobiety biblijne. No i to od razu, tak, no, niby jest pewna równowaga, ale ponieważ kończy tymi niewiastami złymi, to złe wrażenie pozostaje. Zresztą Otwinowski też sam chyba nie miał najlepszego zdania o kobietach. Ja znalazłam nawet taki cytat tutaj, przygotowując się do naszego spotkania. Tak, że z jednej strony oczywiście podkreśla też tę równość kobiet i mężczyzn. I co ciekawe, akurat tutaj Otwinowski powołuje się na ten pierwszy opis z Księgi Rodzaju, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest mowa o tym, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i nie ma tej hierarchii, którą potem wykorzystuje apostoł Paweł. No a z drugiej strony na przykład mówi o kobietach jako o mdłym naczyniu niewieścim, tak to chyba brzmiało u niego, a więc jednak w jakiś sposób je dyskredytuje. I to jest chyba też takim dobrym, myślę, podsumowaniem tego, tych rozważań i tych pytań, które zadałaś, bo tak okazuje się, że nie da się tak zupełnie jednoznacznie powiedzieć, jaką rolę w emancypacji kobiet miała reformacja, czy była to rola pozytywna, czy była to rola negatywna. Z jednej strony oczywiście mamy szereg takich pozytywnych przykładów, ale z drugiej strony mamy cały czas to uwikłanie w kontekst ówczesnego społeczeństwa
nic reformator... nie jest ani czarne, ani białe. No
nic nie jest ani czarne, ani białe i tutaj właśnie po pierwszym takim zachłyśnięciu się pewną nowością, równością, tak mamy do czynienia z jednak przyjęciem obyczajowości ówczesnego świata. I teraz, żeby tak pięknie ramowo zakończyć, mam taką tak, tendencję, czasami, no to znowu wrócę do tego, od czego zaczęłyśmy tę rozmowę, a mianowicie do Nowego Testamentu, tak? I do pierwotnego chrześcijaństwa. Znowu, gdzie można zauważyć dokładnie takie samo wychylanie się wahadła w obie strony. Że z jednej strony jest początkowo to zachłyśnięcie się równością, no właśnie podkreślane przez apostoła Pawła, który, o, tak jak od Finowski, tak nie jest do końca konsekwentny, no bo jest uwikłany jednak w te wszystkie swoje zależności kulturowe i społeczne. I pierwsze dziesięciolecia chrześcijaństwa rzeczywiście dają kobietom jakąś władzę, funkcje równe albo prawie równe mężczyznom, tak? Kiedy jest mowa o tym, o charyzmatach, to absolutnie nie ma rozróżnienia na to, że charyzmaty dawane są tylko mężczyznom, a kobietom nie, więc kobiety mają te wszystkie zdolności czy wyposażenia, które mają również mężczyźni. No to już Duch Święty jest niezależny w swoich wyborach i w swoich działaniach. Tak, więc, ale po tych pierwszych dziesięcioleciach i po funkcjonowaniu na przykład kościołów domowych, kościołów ojkoidalnych, właśnie przychodzi takie otrzeźwienie i taka chęć dopasowania się do ówczesnych norm społecznych, które jednak bardzo mocno dyskredytują kobietę i znowu ograniczają jej aktywność. No i to samo obserwujemy potem w XVI wieku. Także tutaj takie koło się zatoczyło.
Okej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Też dziękuję wszystkim słuchaczom. I również zapraszam do polajkowania fanpage'a na Facebooku i zapraszam również do subskrypcji kanału na YouTubie naszego. No i do słuchania nas na Spotify.
Mamy pytań?
Nie ma.
Nie wiem, co o tym sądzić.
Wiedza została zaspokojona.
Dobrze, to dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia jakimś innym razem.
Ja też bardzo dziękuję. Do zobaczenia.